Ludzie i pieniądze.
A z nami goście profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, i Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu Elbląg. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam pana dyrektora.
Dzień dobry, uszanowanie.
Zaszczyt dla mnie.
Zaczynamy, panowie. Rząd nie myśli o przejęciu portu w Elblągu, zapewnił wczoraj wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski i zapowiedział, że 16 stycznia w Ministerstwie Infrastruktury odbędzie się spotkanie w sprawie pogłębienia toru wodnego w elbląskim porcie. Czy to światełko w tunelu? To może pierwsze pytanie do profesora Henryka Ćwiklińskiego. W całej tej sprawie...
Dobra.
Bardzo proszę.
Bardzo się cieszę, że dojdzie do tego spotkania, bo rzeczywiście najważniejsi aktorzy będą w to zaangażowani. Ja muszę przyznać, że przed jakieś 15 laty byłem lekkim przeciwnikiem przekopu w tamtym miejscu. Liczyłem, krótko mówiąc, na to, że Rosja się będzie cywilizować. Okazało się przeciwnie, więc skoro już powiedziano A, czyli zrobiono sam przekop, no to teraz czas na dalsze kroki, które trzeba podjąć, i dlatego dobrze, że spotykają się włodarze zarządu portu Elbląg, przedstawiciel Ministerstwa Aktywów i przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury. To jest super. To, że mamy do czynienia z municypalnym zarządem portu w Elblągu, to jest akurat dokładnie to, co przewiduje ustawa o portach i przystaniach morskich, że zarządy największych, najważniejszych portów polskich, czyli Gdyni, Gdańska, Szczecina, Świnoujścia, są państwowe, natomiast wszystkie pozostałe porty są municypalne. I tu moje gratulacje dla pana Arkadiusza Zmińskiego, który dzielnie stoi, że tak powiem, na straży tej własności i w praktyce sprzeciwia się centralizacji i przysłania jakiegoś aktywisty partyjnego na prezesa tego portu. Liczę dużo na to, że zostaną jakieś bardzo konkretne postanowienia zrealizowane. No i przede wszystkim pojawi się światło dla tych inwestycji, które są planowane. To znaczy pogłębienie dojścia do portu i w samym porcie, a także pogłębienia rzeki Elbląg, co będzie nas kosztować gigantyczne pieniądze, pewnie takie same albo zbliżone do tych, które wydano na przekop i jego najbliższe okolice, ale będąc świadom ograniczeń budżetowych i kłopotów z budżetem państwa, które się pojawią już w przyszłym roku, nie z winy aktualnego rządu, to ja widzę jedyne rozwiązanie w skorzystaniu ze środków Unii Europejskiej, które na szczęście zaczynają być odblokowane. To znaczy obawiam się, że skorzystanie z programu pomocowego infrastruktura i środowisko trwałoby no, co najmniej 2 razy 5 lat albo i dłużej i na to nie za bardzo mamy czas czekać. Ale pewne nadzieje pokładałbym w odblokowanych wreszcie funduszach pomocowych w Narodowym Funduszu Odbudowy, który zaczyna być odblokowywany i zaczyna się dziać normalnie. I to jest czynnik sprzyjający panu dyrektorowi portu, no i nam wszystkim.
No to teraz do pana dyrektora Arkadiusza Zglińskiego, który wraz z portem dzielnie czekają na rozwój sytuacji. I to samo pytanie, czy to światełko w tunelu, czego państwo się spodziewają po tym spotkaniu? No i czy waszym zdaniem sprawa ruszy?
Oczywiście. Na wstępie chciałbym podziękować panu profesorowi za bardzo miłe i gorące słowa, które należą się nie tylko mi, ale również tutaj samorządowi elbląskiemu, który bronił swojej własności. Natomiast my nie spodziewaliśmy się innego rozwiązania problemu, jak właśnie takiego, jaki teraz obecnie następuje. Dziwił nas natomiast tylko opór materii, ale jak wiemy, port stał się takim zakładnikiem polityki byłego już rządu. Dzisiaj wiemy, że temat idzie do przodu, ruszył do przodu. Tak jak powiedziałem, nie spodziewaliśmy się innego rozwiązania. Tory wodne będą pogłębione, co zapewni dostęp do elbląskiego portu. Bo tak jak pan profesor powiedział, jeżeli powiedziało się A, trzeba powiedzieć i B, czyli kanał przez Mierzeję Wiślaną stał się już faktem. Część wykonanej inwestycji nie da się już zasypać, kolokwialnie mówiąc. Czyli w dalszej kolejności należy zapewnić dostęp do tych terminali, na które samorząd przeznaczył ogromne nakłady finansowe, tak aby port elbląski mógł funkcjonować i świadczyć usługi przeładunkowe. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiego stanu, że będziemy w stanie wojny Rosji z Ukrainą, czyli po raz kolejny Rosja pokazała poprzez swoje zapędy totalitarne, że nie możemy jako ten port elbląski, nie mający bezpośredniego dostępu do akwenu Morza Bałtyckiego, koncentrować się tylko i wyłącznie na współpracy i wymianie handlowej towarów z Federacją Rosyjską. Także czekamy na to spotkanie 16 stycznia w Ministerstwie Aktywów i Infrastruktury. My mamy swoje strategie, plany rozwojowe. Przekażemy informacje dotyczące obecnej infrastruktury elbląskiego portu i koniecznych nakładów inwestycyjnych na poprawę właśnie dostępności do samych terminali.
No właśnie, proszę bardzo, panie profesorze.
W pełni się z panem zgadzam, z jedną malutką korektą. Otóż panowie będą odpowiedzialni za całość prac związanych z przystosowaniem infrastruktury do tego, żeby działalność operatorską w samym porcie prowadziły prywatne firmy, którym to się będzie opłacać. Więc wy musicie dopilnować, to nie znaczy wydawania pieniędzy, ale dopilnować, żeby infrastruktura sprzyjała rozwojowi działalności operacyjnej w porcie. Natomiast niekoniecznie się nią zajmować. Tak jak to jest na całym świecie i tak jak to jest zgodnie z ustawą, już pewnie 18 razy nowelizowano, no ale trzon zostaje ustawą o portach i przystaniach morskich.
Pani, zgadzam się tutaj z panem profesorem i my taką infrastrukturę właśnie zapewniamy. Natomiast działalność operatorską, operacyjną w zakresie załadunków, tu świadczą już operatorzy, tak jak pan profesor powiedział. Natomiast, aby taki operator mógł te usługi świadczyć, musi mieć przede wszystkim zapewnioną infrastrukturę dostępową i infrastrukturę terminali.
Zakładamy,
że... I połączenie przy wyjeździe z portu.
Dokładnie tak. Zakładamy, że rzeka, tor podejściowy zostaną pogłębione i teraz troszkę wyjdźmy w przyszłość i powiedzmy, co to oznacza dla portu, który, jak już wspomniałam, będzie czwartym morskim portem w Polsce.
Tak, ale po to, żeby zostawić zarząd portu w rękach miasta, to nie zaliczajmy go do największych portów w sensie formalnym.
Nie największym, czwartym.
Czwartym, rzeczywiście tak. Mimo że plany, jak czytałem, no, są dosyć takie ostrożne, mianowicie przewiduje się przeładunki 1,5 do 2 milionów ton surowca, jak napisano, nie będzie wiadomo jakiego. I tutaj no, trzeba by już, że tak powiem, na zapas rozwinąć pewne badania marketingowe, na jakie przeładunki czego można by liczyć, można by znaleźć chętnych operatorów. Jedno, co wydaje się pewne, to to, że pewnie trzeba będzie zarezerwować pewne tereny na jakiś nieduży terminal kontenerowy, dlatego że jak doświadczenie uczy, coraz ogromniejsza, że tak powiem, ilość ładunków jest przewożona kontenerami i to bardzo przyspiesza wszystkie operacje w porcie.
I to
samo... problem jest, czy znajdziemy chętnych na to.
To samo pytanie teraz do pana dyrektora. Czyli jakie plany na przyszłość? No i też mniej więcej, czy już państwo zakładają, jakie towary mogą być przeładowywane? Co się może u państwa dziać, jeśli ta inwestycja, znaczy nie jeśli, jak już zostanie ona przeprowadzona i dokończona?
Tak, oczywiście. My te plany mamy określone w swojej strategii rozwoju Elbląskiego portu, jak również podjęliśmy już od wielu lat działania marketingowe, zanim inwestycja została zaakceptowana i realizowana. Brawo. Ja przypomnę, że również w roku, już miną właściwie dwa lata w tym roku, jak podpisaliśmy strategiczną umowę z duńskim portem Vordingborg odnośnie wymiany handlowej towarów. Natomiast tym determinantem właśnie był kanał przez Mierzeję Wiślaną i pogłębienie torów wodnych. Także my mamy jasno określone cele i ładunki, które moglibyśmy obsługiwać. Również, tak jak to wspomniał pan profesor, mamy zarezerwowane tereny inwestycyjne pod budowę nowych terminali z wydłużoną linią cumowniczą i dostępem również do bocznicy kolejowej. Także my to mamy jasno określone w swoich planach rozwoju. Natomiast, tak jak powiedziałem, determinantem jest pogłębienie torów wodnych, które stworzą możliwość wpływania jednostek o większym tonażu do Elbląskiego portu i praktycznie całkowite uniezależnienie się również od Federacji Rosyjskiej, czyli wyjście na morze, nawiązanie współpracy z portami skandynawskimi, portami Europy Zachodniej, ale przede wszystkim port Elbląski będzie miał szansę stania się takim portem satelitarnym portów trójmiejskich głównie.
No i to jest, bardzo proszę, panie profesorze.
No tak, więc właśnie chodzi o to, żeby podsycić, że tak powiem, potrzebę istnienia i funkcjonowania tego portu. To jest rzecz podstawowa w czasie, kiedy będzie się pogłębiało. Pogłębianie jest zawsze najdroższą częścią wszelkich inwestycji portowych, więc no, wy nie macie pieniędzy jako miasto na to, to jest oczywiste. Starania o pieniądze budżetowe wobec zagrożeń, jakie wynikają z rosnącego deficytu budżetowego i długu publicznego, który przekraczać zaczął już 50% PKB, no to mogłoby dosyć długo trwać, mogłoby być troszkę dyskusyjne. Więc stawiałbym na środki unijne, stanowczo środki unijne.
No i miejmy nadzieję, że uda się je pozyskać, spożytkować dobrze. I jeszcze pytanie do pana dyrektora, bo port czeka na te inwestycje, ale też przecież miasto. Co to dla miasta oznacza rozwój portu w Elblągu?
Elbląg od zawsze był miastem portowym. Ja przypomnę, że tory wodne przed II wojną światową i głębokość wynosiła około 5 metrów, czyli to, co te inwestycje, które teraz są realizowane, budowa przekopu i pogłębienie torów wodnych, jest niczym innym niż powrotem do tego, co kiedyś znakomicie funkcjonowało w elbląskim porcie i mieście. Mieście, które dawało pracę swoim mieszkańcom, mieście, w którym tworzyły się nowe zakłady produkcyjne. I do tego chcemy wrócić, czyli do ożywienia gospodarczego miasta, ale również dużym motorem rozwojowym będzie również rozwój turystyki i rekreacji wodnej.
No i tutaj na ten rozwój turystyki, powiem szczerze, ja z kolei bardzo, bardzo liczę i kibicuję oczywiście portowi jako organizacji, jako mającemu duże znaczenie gospodarcze, także bardzo kibicuję. Myślę, że my wszyscy tutaj kibicujemy i trzymamy kciuki, żeby to wszystko pięknie domknąć i żeby już ten cały przekop Mierzei Wiślanej zakończył się absolutnie sensownie. Panowie...
Tylko o jednym...
Tak, proszę.
Jeśli pani redaktor pozwoli. O jednym trzeba pamiętać. Pan dyrektor wspomniał, że w okresie międzywojennym głębokość tych akwenów była znacznie większa, a potem uległa zamuleniu. Niestety, trzeba się liczyć z tym, że procesy pogłębiania staną się, jak już będzie funkcjonował, rzeczą stałą praktycznie rzecz biorąc, ponieważ no inaczej nie da się funkcjonować.
No to prawda, to mamy tego świadomość, no ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrą stronę, port będzie się rozwijał, będzie zarabiał na siebie i też będzie stać na utrzymanie pogłębiania tych torów. Zmieniamy temat, już tak dosyć króciutko. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym wczoraj posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP wynosi 5,57%. Stopy nie zostały zmienione.
Przepraszam, 5,75%.
A, to mój czeski błąd, przepraszam.
Tak, czeski błąd.
Tak, stopy nie zostały zmienione. Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego? To pytanie do pana profesora i od razu pytanie potem do pana dyrektora. Co to oznacza też dla przedsiębiorców, bo to ważna sprawa.
No więc jeśli mam zacząć, to powiem, że nie spodziewałem się zmniejszenia stopy referencyjnej NBP-u. Z uwagi na rozmaite zagrożenia inflacyjne, mówię rozmaite, bo z różnych źródeł one mogą płynąć. W zeszłym miesiącu inflacja była 6,1%, ale istnieje naprawdę wiele rozmaitych zagrożeń, że będzie ona rosnąć i na ten temat można by bardzo dużo mówić. Polityka rządu, który ustąpił, niestety była zbyt luźna, jak idzie o zaopatrywanie gospodarki w pieniądz. Podam jeden przykład tylko, mianowicie pośród wydatków socjalnych ciągła regulacja minimalnych wynagrodzeń, no jest takim trochę kamieniem, który ciągnie nas na kłopoty z nadmiarem pieniądza na rynku. Nadto proszę zauważyć, że to nie jest tylko kwestia minimalnej płacy i poszczególnych osób, ale tak się porobiło, że wiele osób, które ma zatrudnienie, znalazło się na samym dnie, że tak powiem, ich do niedawna średnie wynagrodzenie wkrótce będzie na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Wspomnę tylko jedną rzecz, mianowicie tak się ma kwestia kadrowa na przykład w Uniwersytecie Gdańskim, gdzie najmłodszym asystentom, stażystom czy potem asystentom oferuje się wynagrodzenie niewiele większe od minimalnej płacy w kraju.
No i tutaj wejdę w słowo panu profesorowi, tak? I tu jest duży problem, bo młodzi studenci dobrze rokujący nie chcą zostawać na uczelni, tak. I grozi nam luka tutaj.
Tak, absolutnie tak. Ja sam jeszcze przed przejściem na emeryturę miałem w poszczególnych latach po jednym, po dwoje naprawdę bardzo zdolnych studentów, którzy w ogóle nie chcieli słyszeć o tym, żeby się wiązać z uniwersytetem, no bo argument był jeden, no to ja mam pracować za płacę minimalną.
Panie profesorze, i tutaj musimy postawić kropkę, bo jeszcze ze dwa zdania, żeby zdążył pan dyrektor powiedzieć na ten temat, bo czas nam ucieka.
Jasne.
No tak, utrzymanie stóp procentowych dla przysłowiowego pana Kowalskiego no, wiąże się z dalszym, że tak powiem, zaciskaniem pasa i oszczędnościami z tytułu wyższych rat kredytowych. Przypomnę, że te raty kredytowe, jeżeli chodzi chociażby kredyty hipoteczne, wielkość, wysokość odsetek jest wyższa niż spłata kapitału. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, utrzymanie wysokich stóp procentowych wiąże się również z droższym kredytem, który przedsiębiorstwa miałyby spłacać, nie mówiąc już o zdolności kredytowej przedsiębiorstw. czyli tak krótko.
Bardzo dziękuję. Czas nam się skończył. Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, do niedawna wykładowca. Panie profesorze, od razu powiem, że za naszym pośrednictwem bardzo serdecznie pozdrawiają Pana pańscy byli studenci. Kolejnym gościem był Pan Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu Elbląg. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy pięknie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Pięknie pozdrawiam Państwa.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.